stworzenie i upadek. Podstawowym zadaniem Biblii jest przekazanie treści religijnych, niemniej jednak jest ona dziełem artystycznym wysokiej klasy. Stąd omówimy w kolejnych pogadankach zarówno religijną, treść biblijnej nauki o zwierzętach, jak też jej wartość artystyczną. Jeżeli cały świat starożytny żył w bliskości z naturą, to w szczególny sposób dotyczy to ludu Biblii, tak Starego, jak i Nowego Testamentu. Izraelici byli ludem pasterskim, w życiu którego takie zwierzęta jak owca czy wielbłąd, podstawowe źródło utrzymania, ale także drapieżniki jak lew, pantera czy hiena i w końcu inne zwierzęta jak gazele, dzikie osły czy dzikie ptactwo stanowiły po prostu jego środowisko, w którym oni żyli i pracowali. Z tego więc wynikał szacunek względem zwierząt domowych i lęk wobec potężnych drapieżników, stanowiących zagrożenie nie tylko dla nich, ale dla ich stad, będących podstawą ich egzystencji. Temu światu przyrody religia Izraela nadała sens religijny. Są to dzieła Boże. I dlatego też ta ciągła obecność zwierząt w życiu ludu Izraela powoduje ich obecność w jego świętych księgach, a później pojawia się w literaturze patrystycznej, przenikniętej obrazami, porównaniami i alegoriami zarówno z otaczającego ich świata zwierząt, jak i z Biblii. Cała zaś literatura patrystyczna jest przeniknięta Biblią i, jak ktoś powiedział, jest jednym wielkim komentarzem do Biblii. Te obrazy i symbole zrozumiałe dla zwyczajnego Izraelity, a następnie dla pierwszych chrześcijan, stanowiące ich codzienny świat, są częstokroć zupełnie niezrozumiałe dla nas, którzy oglądamy lwa, panterę czy gazelę tylko za kratami w ogrodzie zoologicznym. Oni zaś spotykali je na co dzień. Stąd też poznanie tego świata biblijnej zoologii służy dla lepszego zrozumienia Biblii. Ale nie tylko, bo jak zobaczymy w następnych rozdziałach, staną się zaledwie częściowo zrozumiałe bez zapoznania się ze światem biblijnym, z którego wyrosły. Biblia otwiera wspaniały hymn o stworzeniu świata i upadku człowieka zawarty w Księdze Rodzaju. Te trzy pierwsze rozdziały należy rozważać w całości, bo one stanowią klucz do zrozumienia roli zwierząt w Biblii. Bóg sam stworzył wszystko, świat materialny, a także zwierzęta i człowieka. Stworzenie człowieka jest ostatnim etapem tego twórczego procesu. Stwarzający Bóg wyznaczył w tym świecie szczególną rolę zarówno człowiekowi, jak i zwierzętom. Obie strony miały współżyć harmonijnie w raju. Bóg widział, że całe stworzenie jest dobre. Te słowa powtarzają się po każdej strofie hymnu, niezależnie czy chodzi o ziemię, ciała niebieskie, zwierzęta czy człowieka. Bóg stwarza tak człowieka, jak i zwierzęta z mułu i prochu ziemi. Jednak jest ich koniec, śmierć fizyczna i rozkład ciała. To całe swoje stworzenie Bóg otacza swoją opieką i rozlewa na nie swoją łaskę. Zwierzęta stworzone przez Boga jako istoty dobre, podobnie jak człowiek, zostały stworzone z prochu ziemi, co podkreśla mocno jego solidarność ze światem zwierzęcym. Ale mimo tych podobieństw Bóg wyraźnie stwierdza, że człowiek, który ma rosnąć i rozmnażać się, ma także panować nad nimi wszystkimi, nad rybami morskimi, nad ptakami powietrza, nad bydłem i wszystkimi zwierzętami pełzającymi na ziemi, a więc nad całym stworzeniem, a równocześnie żyć z nimi w harmonii i dzielić ich los. One zaś mają dzielić jego los. Człowiek także nadaje im imiona, to znaczy ma nad nimi władzę. On jednak wśród nich nie znalazł dla siebie partnerki. Tak więc Bóg stworzył kobietę, Ewę. Jeśli więc w tych rozdziałach podkreślono element wspólny człowieka i zwierząt, to niemniej silnie podkreślono zarówno tu, jak i w innych miejscach jego wyższość i panowanie nad nimi. Tylko człowiek otrzymał tchnienie życia. One zaś jedynie zostały nazwane istotą żywą. Powstaje więc w raju wspólnota przyrody, której zdecydowanym panem jest człowiek. Ta harmonia świata została zakłócona przez grzech człowieka. Szatan, przybierając postać węża, namówił do niego Ewę, a ta Adama. Człowiek, który w raju dzielił to szczęście z całym światem stworzonym przez grzech, powoduje katastrofę całego stworzenia. Z grzechem bowiem na świat wszedł nieporządek burzący rajską harmonię świata ludzi, zwierząt i całej przyrody. Tak więc, gdy człowiek, wzgardziwszy prawem Bożym i złamawszy je, zostaje wygnany z raju, jego los dzieli całe stworzenie. Ziemia, cudowny ogród Edenu, poczęła wydawać osty i ciernie, a człowiek musiał zdobywać pożywienie i odzienie w pocie czoła, żyjąc w ciągłym zagrożeniu ze strony dzikich zwierząt, a całe stworzenie jęczy i wzdycha w bólach rodzenia, oczekując objawienia się synów Bożych. Ale też całe stworzenie nie tylko wraz z człowiekiem cierpi po grzechu, ale także wraz z człowiekiem oczekuje przywrócenia mu pewnego rodzaju godności nadanej przez Stworzyciela. Nie zapominajmy też, że Jezus, przygotowując się do rozpoczęcia swej działalności, spędził na pustyni pośród dzikich zwierząt 40 dni, 40 nocy, jakby wyrażając swoją solidarność ze światem przez Boga stworzonym. Gdy grzeszna ludzkość ma zginąć w wodach potopu, zwierzęta wchodzą wraz z ludźmi do arki, by zostać ocalone, a po opadnięciu wód kruk i gołąb zwiastują koniec Bożej kary. Po potopie Bóg, zawierając przymierze z człowiekiem, zawarł je również z wszelką istotą żywą, która jest z wami, z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, składając ofiarę dziękczynną ze zwierząt. Dopiero po potopie człowiek otrzymuje pozwolenie spożywania mięsa z zwierząt. Przedtem miał się żywić tylko pokarmem roślinnym. Takie są tragiczne początki stosunku człowieka i zwierząt, kiedy na skutek grzechu człowieka cierpią nasi młodsi bracia.